TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9:22. Proszę Państwa, nowy rok, nowa Eurowizja, nowe kontrowersje, skandale i Polska znowu nie wygrała. O tym będziemy teraz rozmawiać. Łukasz Smardzewski, Interia Muzyka, fan Eurowizji, tak mam tutaj napisane. Dzień dobry.
Wszystko się zgadza. Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy.
Jak fan Eurowizji ocenia wczorajszy wieczór?
No, był pełen zaskoczeń i dramatycznych zwrotów akcji.
No trzymał się
na
pięciu
do końca. Tak, no i chyba trochę też za to kochamy właśnie Eurowizję, bo mam wrażenie, że z Eurowizją jest trochę tak jak z muzyką disco polo, niby nikt nie słucha, ale każdy zna wszystkie piosenki, więc tutaj też się wszyscy tym ekscytujemy. Było parę momentów, które na pewno zapadną nam w pamięć i przejdą do historii, jak chociażby wpadka techniczna podczas występu reprezentanta Czech i brak zgody organizatorów na powtórzenie tego występu. No to jest dość duża sprawa zarówno dla czeskiej telewizji, czeskiej delegacji, jak i dla nas fanów konkursu, bo raczej spodziewaliśmy się, że taki występ zostanie powtórzony. No ale przede wszystkim też wyniki. Bo Bułgaria to kraj, który jeszcze nigdy w Eurowizji nie zwyciężył i po 21 latach od swojego pierwszego występu właśnie zdobywa Grand Prix.
To zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Czy Bułgaria i utwór, który ktoś złośliwie określił umc, czyli Bangaranga?
Bangaranga, tak.
Bangaranga?
Myślę, że musimy się nauczyć trochę tego tytułu, bo kto wie, czy to nie będzie wakacyjny hit.
Tak, zdecydowanie ma bardzo radiowe brzmienie. Natomiast chciałem ciebie zapytać, czy Bułgaria nie wygrała trochę przypadkiem? Dlatego, że prowadził Izrael i cały świat zjednoczył się, żeby jednak tego skandalu nie pogłębiać.
Myślę, że nie, bo trzeba pamiętać, że głosy jurorzy oddają dobę przed koncertem na żywo, czyli tym, który widzieliśmy wczoraj wieczorem. Widzowie oddają głosy podczas trwania koncertu do momentu ogłoszenia zakończenia głosowania, więc no, któż mógł wiedzieć, że akurat Izrael zdobył tyle i tyle punktów, więc trzeba głosować na inny kraj, żeby to Izrael nie był zwycięzcą, więc ja bym się tutaj nie doszukiwał takiej no, w pewnym sensie manipulacji, natomiast rzeczywiście było tak, że gdy już zostały dwa kraje, Izrael i Bułgaria, no to zarówno cała arena, czyli około 10 tysięcy, no może nie cała, ale na pewno zdecydowana większość widzów w arenie, a także zdecydowana większość dziennikarzy w centrum prasowym krzyczała i wiwatowała, wspierając Bułgarię, licząc, że to właśnie ten kraj wygra, no bo jeżeli to Izrael byłby zwycięzcą, to myślę, że nie tyle my mielibyśmy kłopot, co organizatorzy, bo wtedy no, ta sytuacja wielu kontrowersji związanych z reprezentacją tego kraju musiałaby zostać po pierwsze wyjaśniona, a po drugie, no nie wiem, ile krajów zdecydowałoby się wziąć w organizowanej przez Izrael Eurowizji. Swoją drogą w ogóle nie wiemy, czy taka Eurowizja w Izraelu by była zorganizowana, oczywiście ze względów bezpieczeństwa. Bułgaria była typowana wśród faworytów, może nie tych do zdobycia najwyższego trofeum, ale na pewno w tej pierwszej piątce, siódemce i z każdą próbą, z każdym występem pięła się do góry, więc nie powiedziałbym, że jest to przypadkowy zwycięzca, natomiast na pewno zaskakujący, bo dla niektórych, tak jak sam powiedziałeś, piosenka umcy, ale jednak spodobała się nie tylko widzom, bo oni przyznali swoje najwyższe punkty właśnie piosence z Bułgarii, ale także jurorom. I po raz pierwszy od 2007 roku zdarzyło się tak, że zwycięzcą całej Eurowizji jest zarówno zwycięzca jurorów, jak i widzów.
Aż nie wiem, gdzie przejść dalej, bo ten w ogóle system tego, jak oceniane są te piosenki przez jurorów i publiczność, zawsze dla mnie stanowi źródło niezrozumienia głębokiego, ale chyba też to stanowi źródło kontrowersji trochę co roku. Teraz się udało tego uniknąć.
Zgadza się. W zeszłym roku było bardzo podobnie, że to w ostatecznym podliczeniu punktów został Izrael i Austria. I było, co prawda system prezentacji tych punktów był inny, ale też było tak, że to był albo Izrael, albo Austria. Wszyscy mieli nadzieję, że to będzie jednak Austria. Każdy z jurorów ma określone kategorie do oceny występu. Tych kategorii jest kilka, między innymi ogólny odbiór, kwestia wokalna oczywiście, kwestia jakości występu i każdy z jurorów powinien zgodnie z własnym przekonaniem i sumieniem oddać punkty, szeregując piosenki od pierwszej do ostatniej. W związku z czym na miejscu pierwszym ustawiając tą piosenkę, tę reprezentację, ten kraj, który jego zdaniem te wszystkie kryteria spełnił najlepiej, a na ostatnim ten, który spełnił najgorzej. No i potem kombinacja tych wszystkich punktów daje łączną notę jury. Oczywiście może się tak zdarzyć, każdy gust ma inne gusta, że jeden z jurorów daną reprezentację umieści na dalekiej pozycji, a drugi na pozycji pierwszej. Więc to wszystko zależy od tego, czy jury jest zgodne, czy nie. Powinno się zapewnić jurorom obradowanie w, powiedzmy, takich sterylnych warunkach, to znaczy, żeby nie mogli kontaktować się ze sobą, żeby nie mogli ustalać not jurorskich, tylko oddali je zgodnie z tym, jak oceniają te występy. Jak to było w poszczególnych krajach, powinny nad tym dbać, powinni na to zwracać uwagę narodowi nadawcy, czyli telewizje publiczne, które są tak naprawdę reprezentantami biorącymi udział w Eurowizji. I czasami się zdarzy tak, że ci jurorzy są zgodni, a czasami nie. I dopiero ta wypadkowa sprawia, ile tych punktów dana reprezentacja zbiera. No na pewno mocne kontrowersje wzbudziło 12 punktów od polskiego jury, które powędrowało do reprezentacji Izraela i była to jedyna dwunastka jurorska dla tego kraju.
No właśnie. I wydaje mi się, że nikt w Polsce jeszcze nie zadał tego pytania, więc ja je teraz zadam. Czy piosenka Izraela była dobra i występ?
Oceniając zupełnie
bez emocji, bez kontrowersji, bez ludobójstwa.
Bez kontrowersji i bez tego, który z tych krajów taką piosenkę zaprezentował, ta piosenka mogła się podobać, oczywiście. Natomiast uważam, że nie powinniśmy stosować trochę moralności Kalego, bo z jednej strony chcielibyśmy, żeby Eurowizja nie była konkursem politycznym, a z drugiej strony oczekujemy, że jurorzy bądź też widzowie nie przyznają punktów reprezentacji Izraela tylko dlatego, że jest właśnie reprezentującą Izrael. Gdzieś trudno znaleźć oczywiście ten złoty środek i trudno oddzielić emocje i polityczne.
Już dzwonią, już dzwoni jury ze skargą.
Być może. Zaraz sprawdzimy, kto tam. Trudno oddzielić to, co się dzieje w Strefie Gazy, działania izraelskiego rządu od tej Eurowizji. Natomiast no, jeżeli my tego nie zrobimy, nie zaczniemy szanować tego, że komuś rzeczywiście mogła się ta piosenka podobać i dla niego te kwestie polityczne związane z działaniami wojennymi nie są najważniejsze i ocenia tylko i wyłącznie występ, no to my nigdy nie będziemy zadowoleni z tego wyniku. Tak samo jeśli chodzi o punkty od ukraińskiego jury, znów nie dostaliśmy ich od Ukraińców, ale znów, czy w takim razie jesteśmy za przyznawaniem sobie sąsiedzkim punktów, czy jednak nie? Czy jednak jesteśmy za tym przyznawaniem punktów tylko wtedy, kiedy my je dostajemy od sąsiadów? No myślę, że tutaj powinniśmy spojrzeć na to takim chłodnym okiem i zwrócić uwagę na to, że no, to są głosy poszczególnych osób. Każdy głosował, jak myślę, zgodnie z własnym przekonaniem i takie jest podsumowanie punktu, taki jest wynik.
Muszę to przeczytać, bo dostałem tutaj na prompterze sugestie, że mamy nadzieję, że to nie Mossad dzwonił w tej chwili.
Nie, ale ja raczej nie.
Wróćmy do poważnej rozmowy o kontrowersjach, bo ja rozumiem to, co pan mówi. Natomiast myślę sobie, że jest różnica, kiedy impreza, która kojarzy się z jakimiś wartościami. W przypadku Eurowizji to była otwartość i tolerancja, którą oglądaliśmy przez wiele lat, która też przyciągnęła fanów. Takie święto trochę muzyczne, a trochę taki właśnie wybieg mody, na którym można pokazać.
No, trochę też kiczu, nie bójmy się tego słowa.
Tak, święto piosenki, święto kiczu, ale też czasami takiego kiczu tak dobrze rozumianego, że można wyjść i pokazać światu, jaki ktoś jest i się tego nie wstydzić. I są wartości, za którymi opowiadają się różne festiwale, konkursy i tak dalej. Będziemy rozmawiać na przykład o Millennium Dogs Against Gravity, no to prawa człowieka na przykład tam są ważną kategorią. No i teraz można do tego podejść patrząc na Izrael i na Ukrainę. Okej, okay, Ukraina nie dała nam punktów, a powinna, bo wszystko nam zawdzięcza i jesteśmy jej największym przyjacielem. Ale czy tego powinniśmy oczekiwać? Niekoniecznie. Natomiast w przypadku Izraela jednak to jest bardziej krytyka za wyłamywanie się z pewnego kręgosłupa wartości i burzenia trochę tego, co się reprezentowało. I ja w tym kontekście zapytam tak, czy Eurowizja sprzedała swoje ideały otwartości i tolerancji?
Zgadzam się z tym, co powiedziałeś, bo jeśli chodzi o udział Izraela, no to musimy patrzeć tutaj troszeczkę wstecz, czyli na organizatorów. To oni, moim zdaniem, i tu się zgadzam z wszystkimi tymi, którzy uważają, że Izraela na Eurowizji być nie powinno, popełnili błąd, dopuszczając tą reprezentację po raz kolejny do udziału. I mogliśmy zauważyć, obserwując wyniki telewidzów, że znów Izrael zgarnął prawie że maksymalne noty od widzów. W pewnym sensie tak, w pewnym sensie Eurowizja zaprzedaje swoje ideały i wartości, co do których została powołana. I jest to, myślę, nie tyle polityczny kontekst, bo tak jak w sporcie mamy taki sport washing, kiedy właśnie za pomocą imprez sportowych, pamiętamy igrzyska w Soczi chociażby, dane kraje, a właściwie rządy danych krajów próbują poprawić swój wizerunek na arenie międzynarodowej i tak jest w przypadku Izraela. Dowiodło to niezależne śledztwo dziennikarzy New York Timesa, którzy dotarli do cząstkowych wyników z poprzednich lat, chociażby z 2025 i 2024 roku, które pokazują, że w wielu krajach liczba głosów na Izrael była niewspółmiernie większa do chociażby reprezentacji drugiego kraju. Na przykład tak było z Hiszpanią, gdzie kilka tysięcy osób oddało głosy na Izrael, co zapewniło temu krajowi 12 punktów, czy nawet kilkanaście tysięcy głosów, a kilka zaledwie tysięcy, nie wiem, 1500 na reprezentację Polski. I tak naprawdę gdyby Izraela nie było w tej Eurowizji, to Polska zyskałaby najwyższe noty z Hiszpanii. Zdecydowanie organizatorzy Eurowizji muszą coś z tym zrobić, bo już widzimy bojkot wielu państw, bojkot, czyli wycofanie się z Eurowizji, ba, mało tego, nawet decyzję o nietransmitowaniu, co jest też sprzeczne z takim regulaminem Europejskiej Unii Nadawców dla członków właśnie tej organizacji. Kolejna reprezentacja Belgii po wczorajszym finale również zagroziła wycofaniem się z kolejnego konkursu, jeśli Izrael znów będzie do tego konkursu dopuszczony. Natomiast tu musimy spojrzeć troszeczkę w papiery, jak ja to mówię, i w to, kto finansuje Eurowizję, bo jednym z głównych sponsorów jest izraelska firma. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, to jest nawet 1/4 budżetu całego konkursu, więc jak rozumiesz, no bez tych pieniędzy byłoby ciężko tą Eurowizję zrezygnować. Druga rzecz, po wycofaniu się tych 5 krajów, w tym Hiszpanii, czyli jednego z krajów Wielkiej Piątki, który płaci naprawdę ogromną składkę ze względu na swoją populację, no rzeczywiście Europejska Unia Nadawców odczuła ten bojkot. W związku z tym zaproszono inne kraje, nieco mniejsze kraje, aby do tej Eurowizji wróciły, między innymi Bułgarię, która teraz zwycięża, aby pokazać, że okej, no może ktoś rezygnuje, ale też są kraje, które wracają i nie patrzą na ten polityczno-ekonomiczno-finansowy kontekst. To jest sprawa do wyjaśnienia absolutnie. Zmieniają się dyrektorzy zarządzający Europejską Unią Nadawców, ale nadal nie potrafią sobie z tym poradzić. I oczywiście może dojść do tego, że nie wiadomo w ogóle, czy przyszłoroczna Eurowizja się odbędzie, bo jeżeli miałoby wystąpić tylko kilkanaście krajów, które nie mają problemu z tym, że wśród reprezentantów będzie Izrael, no to jaki jest sens organizować taki konkurs? Na pewno nie będzie na taką skalę i nie będzie miał takiego przełożenia ani emocji jak teraz. Mnóstwo pytań padło tutaj w sprawie Izraela do dyrektora zarządzającego. Przyznać trzeba, że Martin Green, który jest takim teraz głównym dyrygentem tej Eurowizji, odpowiadał na wszystkie pytania dziennikarzy, nawet te bardzo dociekliwe, ale twierdził, że zdaniem Europejskiej Unii Nadawców, zdaniem nadawców, którzy przecież w listopadzie mieli głosować nad tym, czy Izrael w Eurowizji pozostawić, ale tak naprawdę zrobiono głosowanie nad tym, czy zrobić głosowanie, sami zdecydowali o tym, że jest wszystko w porządku, że nie doszło do manipulacji i Izrael nie powinien zostać wykluczony. Myślę, że ten temat będzie powracał, będzie teraz o tym głośno, później może trochę ciszej, im bliżej końca roku i przygotowań do kolejnej Eurowizji ten temat na pewno wróci. Natomiast z mojego punktu widzenia, zarówno dziennikarza, jak i fana, absolutnie trzeba tą sprawę wyjaśnić. Niestety
to ja mam ważne pytanie.
Delegacja też nie chce tego tematu wyjaśniać.
Mam bardzo ważne pytanie. Wspomniałeś o Martinie Greenie. Czy Martin Green jest takim Giannim Infantino świata muzyki, a Eurowizja jest trochę jak FIFA?
No, trochę tak to wygląda. Rzeczywiście można taką analogię zauważyć, chociaż proszę pamiętać, że wcześniejszy dyrektor zarządzający, Martin Esterdal, Szwed, odszedł w atmosferze wielkiego skandalu, właśnie związanego z manipulacją głosami przez Izrael i tymi niedozwolonymi kampaniami. Martin Green miał być człowiekiem na to właśnie całe zło. Próbuje robić dobrą minę, ale jednak do złej gry i wydaje mi się, że bez względu na to, kto byłby tym dyrektorem zarządzającym, potrzeba konkretnych, zdecydowanych decyzji, bo inaczej to 70-letnie święto grozi upadkiem. I to nie będzie już święto zjednoczenia, gloryfikowania różnorodności i różnych stylów muzycznych, gdzie możemy poznać artystów z innych krajów, chociażby taką darę, o której nikt w Polsce pewnie nie słyszał, a teraz właśnie się dowiedział, że ona istnieje. I grozi to tym, że wkrótce być może Eurowizja się skończy, nie wiem, może rozpadnie, może inne kraje zorganizują swój własny koncert, tak jak to zrobiła Rosja, która została z Europejskiej Unii Nadawców jednoznacznie i jednogłośnie wyrzucona, więc zorganizowała sobie własny podobny konkurs, żeby pokazać, że wcale tej Eurowizji nie potrzebuje. Jednak jest to wydarzenie, które dla wielu krajów jest bardzo ważne, one się do tego przygotowują. To jest bardzo szeroka arena, no też wizerunkowa, nie ukrywajmy, na której kraj może się pokazać, nie tylko muzycznie, ale też pokazać siebie i nawet czy jest to San Marino, czy są to Niemcy, to mają, powinny mieć te same reguły, zasady i możliwość zaprezentowania twórczości swoich artystów.
Mówił fan Eurowizji Łukasz Smardzewski.
Rozgoryczony troszeczkę, przyznaję.
Jeszcze raz, przepraszam?
Rozgoryczony troszeczkę, przyznaję, fan Eurowizji, tak.
No, ale
chciałbym też może zwrócić uwagę na pozytywne punkty, jeśli mam jeszcze chwilę.
Niestety Państwu, nie mamy, więc
jedno zdanie. Alicja Szymplińska wygrała swój półfinał u jurorów. Była pierwsza w półfinale.
No i jak dojdzie do zmian w tej muzycznej FIFA, to na pewno wygramy. Bardzo dziękuję. Mówił fan Eurowizji Łukasz Smardzewski, dumny po zwycięstwie, wierny po porażce.